Moi drodzy, w kolejnym wykładzie chciałbym Was zapoznać z naturą i metodami medytacji, które znamy w Kościele, z całym bogactwem tego tematu i postaw, ponieważ studiując ten temat medytacji od strony pewnych czy form, czy też tradycji, naliczyłem 18 rodzajów medytacji, którymi Kościół żył od najdawniejszych czasów i rozwijał każda szkoła tak zwana właśnie duchowości, czyli takie szkoła, to już jest taka nie tylko pojedynczy autor, ale cała tradycja, która jest rozwijana. Mamy takie szkoły jak benedyktyńska, jest szkoła jezuicka, szkoła karmelitańska, szkoła dominikańska, franciszkańska. To mamy właśnie te różne tradycje, które proponują również swoje. Kto słucha Radia Maryja, to ma na przykład okazję uczestniczyć w medytacji typu właśnie Liguoriego, alfozjańskiej, ponieważ też ma swoje akcenty. I tak tytułem wstępu chciałbym powiedzieć, że żeby zrozumieć dobrze medytację, to trzeba sobie uświadomić, że od strony filozoficznej mamy do czynienia z różnymi rodzajami umysłu. Podstawowym takim rozróżnieniem to jest umysł dyskursywny, ratio, a więc takie praktyczne myślenie, i intellectus, tak zwany umysł bierny, który bardziej jest nastawiony na intuicję. I to nosimy w sobie. Kobiety mają bardziej właśnie intellectus rozwinięty, mężczyźni bardziej racja praktycznie i tak, chociaż też to się w różnych, w kuchni na przykład też widzimy właśnie i racjo, i intellectus, jak to przyprawić, jak to zrobić, jak to chodzi. Mamy i teraz tak, możemy mówić o medytacji jako rozmyślaniu, a więc mamy do czynienia z pewnym rozważaniem, przemyśleniem, a więc głównym, można by powiedzieć, sposobem modlenia się jest rozumność, chcę zrozumieć na przykład Słowo Boże, które medytuję, wydarzenie, które mnie zaskakuje, czy jest dla mnie ważne, muszę to przemyśleć. A więc mamy ten moment. Chcę rozważyć, chcę się zastanowić, chcę odnaleźć sens. I to jest ten moment ratio. Ale mamy również intelekt, intellectus, taki bardziej kontemplatywny wymiar, i medytacja rozwija się najczęściej właśnie od takiego rozważania spraw do bardziej kontemplatywnego stylu, gdzie serce, intelekt, sens ma większe znaczenie. Na przykład Jan od Krzyża nazywa to Attention amorosa, miłosna uwaga. A więc medytacja w Karmelu właśnie jest takim sposobem modlitwy, który dąży do tej uwagi serca, miłosnej uwagi serca. Obcuje z Bogiem takim wysokim uczuciem, to nie jest jakaś emocja, jakieś takie powiedzmy, to jest bardzo subtelny stan duchowy, do którego człowiek po wielu latach medytacji się wychowuje i przechodzi na taki, to tak jak stare małżeństwo, prawda, już wyznawali sobie wiele razy miłość, tłumaczyli, przebaczali sobie i potem już nie muszą mówić do siebie o sobie, nie muszą się do siebie przekonywać, prawda, są, wiedzą, że się kochają. I to jest ten stan właśnie ducha, który jest stanem miłości, takiej już bezsłownej, a więc żeby pamiętać o tym procesie. Następnie właśnie mamy na początku zainteresowania typu intelektualnego, a więc no, bierzemy Ewangelię na przykład do ręki i chcemy no, stwierdzić, no, gdzie jest na przykład, gdzie to leży jezioro Genezaret, no bo chcę wiedzieć, no i od razu buszuję po słownikach, po atlasach, no i wreszcie z radością, albo góra Hermon, a gdzie, jak daleko jest z góry Hermon do Jerozolimy, jakieś takie różne, ile tam Pan Jezus przebył kilometrów. Więc takie rzeczy też mogą się pojawiać jako część rozważań, część tego, ale nie jest to istotne, bo chodzi o rozwój uczuć duchowych w medytacji właśnie takiej naszej chrześcijańskiej. I wreszcie można by powiedzieć, że mamy do czynienia też z kontekstem mistycznym, gdzie wysiłek ludzkiego umysłu ustępuje wpływowi Boga. To takie ważne wyrażenie, wpływ Boga. Bóg udziela siebie. W medytacji Bóg udziela siebie i to są już takie stany, które no, przechodzą w stany głębszej medytacji lub też są początkiem kontemplacji. W tych stanach bardziej właśnie duchowych mamy do czynienia z taką sciencją amoris, to jest wiedza miłowania, czyli jak wiem, jak kochać mojego Boga. I to jest właśnie to, ta miłość wypełnia ducha. Czyli po tym wstępie trzeba sobie uświadomić, że w Kościele od początku mamy różne tradycje związane na przykład pierwsze tradycje medytacyjne. No to możemy właśnie nawet skorzystać z kontekstu biblijnego. I tam, gdzie słowo rozważam pada, ono nam uświadamia, prawda, że można tworzyć refleksję. I twórca psalmu, właśnie król Dawid, prawdopodobnie najwięcej ich ułożył, często właśnie do takich spraw wraca. Rozważam dni starodawne i lata poprzednie, a więc jest taka mądrość wieków, mądrość historii i chcę ją wydobyć dla siebie, żeby nią żyć. Albo rozważać Bożą łaskawość, coś, co jest właśnie świadomością łaski Boga, że wiele różnych wydarzeń, może czasami dramatycznych, miało jednak tę rangę wydarzenia duchowego. Bóg niesie mnie w swoich dłoniach i ja się o tym przekonuję na zasadzie właśnie refleksji. Odkrywam związki między wydarzeniami i łaską, albo wydarzeniami i świętymi. To też jest czasami ktoś, jakaś pobożność przekłada się. No ja pamiętam, jak w czasach nowicjatu i po nowicjacie wiem, święta Teresa z Lizie, taka miała pieczę nade mną i tak jej zawdzięczałem wiele takich różnych rzeczy. I właśnie potem święty Józef, inni święci, no czy właśnie postać Boga Ojca można odkryć właśnie w tym, w tej refleksji. I też serce czasami jest tłamszone, serce czasami rozpala się na modlitwie, właśnie płonie jak ogień. I to mamy w tym ujęciu rozważać. Jest też inne słowo, właśnie zgłębianie, gdzie człowiek no, chce mieć przemyślane, taka refleksja życiowa się, religijna, jak Bóg mnie prowadzi. Widzę, formuje się coś w określoną drogę i chcę właśnie pogłębić dany mój stan rozumienia siebie, rozumienia Bożych dróg. Następnie mamy też inne słowo biblijne, dumać. Hagach to jest takie typowo to, co przekładamy na rozważanie, właśnie na medytację. Dosłownie to słowo znaczy rozmyślać na głos, tak właśnie rozmawiam sam ze sobą o Boże, co tam się dzieje, czy to o to chodzi, jak to jest, jęczeć, dumać, zależy, bo czasami jest bolesne wydarzenie. To jest ten moment i właśnie to jest użyte na przykład w Księdze Jozuego, gdzie cały czas mówię o czymś, rozważam w dzień i w nocy. To jest dla mnie pasją. Właśnie takie dumanie, ale takie z pasją. Pasjoniści pewnie mają w tym taki tutaj prym wiodą. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, lecz ma upodobanie w prawie Pana i nad jego prawem rozmyśla dniem i nocą. To jest pierwszy psalm, początek, to jest również w naszej regule karmelitańskiej, rozważać, dumać nad prawem dzień i noc. Tak, jeżeli chodzi też o tradycję, żeby właśnie skończyć ten temat, mamy kilkanaście różnych sposobów medytacji, o których mówiłem. Pierwsza, która się taka pojawia, oczywiście to w wydaniu Maryi, która przechowywała, rozważała i przechowywała wszystkie te sprawy w swoim sercu. Właśnie to jest ten jakby początek świętej medytacji, którą znajdujemy w pierwszym kościele. I ten sposób refleksji nad dziełami Bożymi, nad tajemnicami wiary. I ten moment. Następnie mamy tradycję ojców pustyni. Ojcowie pustyni to przede wszystkim pustynia judzka, tam gdzie Chrystus walczył z demonami, po to wychodzili na pustynię, żeby właśnie tak jak Chrystus walczyć, przezwyciężać demona. Czyli ta odporność na kuszenie wtedy musi być bardzo mocna. I oni na przykład uprawiali taką medytację, która później urosła w taką wschodnią szkołę medytacji, właśnie monologia, modlitwa jednego słowa. Na przykład powtarzali imię Jezus i powtarzając to imię Jezus, bez przerwy skupieni na tym imieniu, doświadczyli czegoś takiego, że to imię schodziło im z umysłu do głębi serca i ich przemieniało. Nawrócenie poprzez właśnie koncentrację, modlitwę i to było takie pierwsze ich właśnie mocne i charakterystyczne dla pustyni. Albo święte imię Jezus, albo ten werset taki piękny, synu Dawida, zmiłuj się nade mną, jestem grzesznikiem, w różnych formach, krótszych, dłuższych, ale właśnie to, staję przed Bogiem jako grzesznik, który czeka na łaskę. I to uniżenie, upokorzenie przed Panem, właśnie ten sposób medytacji i jednocześnie takiego boskiego usytuowania. To były te pierwsze wieki, ojcowie, ta mądrość pustyni, to co było właśnie taką pierwszą intuicją. I później po ojcach pustyni to bardzo różnie tam było, bo to się rozrosło w Kapadocji, jak ktoś był w Turcji, prawda, to tam znakomite też ojcowie i też i święci ojcowie kościoła Kapadocji, oni stworzyli też taką pustynię egipska też miała swoją tradycję, tam w zasadzie też był początek tych najsłynniejszych, święty Antoni, święty Paweł, pustelnik, pierwszy pustelnik, tam właśnie założycie Paulinów. Więc to są takie piękne tradycje i one się formowały. Następnym takim kolejnym ważnym elementem jest Lectio Divina. To autorem tego, jeżeli chodzi o opracowanie teologiczne, być może to już wcześniej było od Benedykta, trzeba powiedzieć, że Benedykt było takich dwóch znakomitych mnichów. Oni żyli równolegle. Benedykt, święty Benedykt i Kasjodor. I o ile Benedykt stworzył taką ora et labora w sensie agrarnym, takim właśnie praca fizyczna w ogrodzie, na polu, gospodarstwo, bo opactwa były takimi królestwami bożymi, samodzielne, samowystarczalne, prawda? No i tam wszystko, funkcje od ubrania, wyżywienia, wszystko to tam się tworzyło. A Kasjodor miał taki styl intelektualny. Chciał założyć klasztor, w którym się tłumaczy, medytuje nad księgami, nad starożytnymi tekstami i taki uniwersytet, można by powiedzieć, mały. No i udało mu się, ale no, tych intelektualistów, takich mądrych ludzi, którzy znali języki, było niewielu. Więc to można powiedzieć, że szybko upadła ta idea, bo była zbyt wymagająca. Ale właśnie w takich środowisku tworzy się Lectio Divina i ostateczną formę nadał Kartus, to też tradycja właśnie monastyczna, Guido II w XI wieku napisał takie dziełko Schody do nieba i tam wypracował właśnie te cztery podstawowe takie no, medytacyjne tropy czy etapy. Właśnie to był taki traktat o sposobie modlitwy, właśnie gdzie było czytanie, czyli lekcjo, rozmyślanie, czyli medytacjo, modlitwa, czyli oracjo i kontemplacja, czyli kontemplacja. I czytanie, tłumaczy, jest pracowitym rozważaniem pism z wielką uwagą. A więc czytam ze zrozumieniem. Dzisiaj mamy tylko taką mentalność nagłówków, ja przelecę tam coś, nie wiem o co chodzi, a tak się domyślam w większości. No i to jest też no, taki styl bardzo powierzchowny i często no, nie łączy nas z prawdą. A tutaj chodzi o to, że medytacja ma przy jakoś bardzo mocno po prostu pogłębiać nasz sens życia. Rozważać z wielką uwagą. Wiem, co Bóg do mnie mówi. Chcę wiedzieć. Nie boję się tej prawdy. Nie boję się siły Bożych słów. Papież Benedykt XVI powiedział właśnie o Piśmie Świętym coś takiego, że Słowo Boże pozwala nam zachować kontakt z realem. A więc ci, którzy nie sięgają do Pisma Świętego, żyją w świecie pozornym, w świecie mediów, w świecie wirtualnym, coś tam, czymś się zajmują, nie mają dostępu do prawdy. Nie mają dostępu do realu, nie wiedzą, co się dzieje, co się rozgrywa w ich czasie. To jest właśnie ten moment. Dopiero Słowo Boże pozwala nam odnaleźć siebie i odnaleźć prawdę czasu. To jest ktoś, kto nie sięga do Pisma Świętego, niestety no, naraża się bardzo na te tak zwane produkty medialne. One są, to nie są informacje, tylko coś, co nas kształtuje. Media nas formują. Jak ktoś ma pojęcie, co to jest formacja, to jest właśnie ukierunkowywanie, żeby gdzieś człowieka zaprowadzić. I to się dzieje przez te profile nasze, przez algorytmy. Ktoś pracuje nad nami, żeby nam podsyłać pewne rzeczy, żeby nas gdzieś zaprowadzić. I człowiek po pół roku widzi, że jest zupełnie gdzieś indziej niż w tym. Ale wracając do Lectio Divina. Rozmyślanie, czyli medytacja, jest gorliwym działaniem umysłu szukającego drogą własnego rozumowania, poznania ukrytej prawdy. Każdy tekst Pisma ma ukrytą prawdę. I zobaczmy przez tysiąclecie jedno, drugie, te same słowa przemawiają inaczej i wyrażają inny sens. I ciągle zobaczmy, nauka Kościoła się rozwija, ciągle nowe wątki się pojawiają, nowe czasy, nowe wezwania i to tak właśnie i nowy sens słowa. Przedtem się nie zwracało na coś uwagi, nagle teraz to się układa w pewien głębszy sens i to właśnie jest medytacja, praca umysłu szukającego ukrytej prawdy. Pismo Święte jest pełne ukrytych prawd i mamy cztery różne głębie. Od literackiej, czyli takiego sensu powiedzmy literackiego, czyli to co pisze. To może być, słowem zachwycić, nie, powiedzmy. Potem jest sens historyczny, potem jest sens duchowy i sens mistyczny na dole. To jak ktoś uważny czytelnik czy medytujący powinien odkryć właśnie tę siłę ukrycia. Bóg jest ukryty przede wszystkim, objawia się minimalnie. To widzimy wszyscy, musimy wierzyć, a objawia się tyle, żeby właśnie był rozpoznawalny. I Bóg, Chrystus podał taką metodę medytacji. Pozamykaj wszystkie drzwi swojej izdebki i ukryj się z Bogiem ukrytym. To jest medytacja. To jest ta pierwsza instrukcja do medytacji. I wreszcie mamy oratio, a więc pobożny wysiłek serca mający na celu oddalenie złych rzeczy i osiągnięcie dobrych. A więc modlitwa to jest takie etyczne, moralne osadzenie, duchowe osadzenie. Czy czerpię z ducha złego, czy z dobrego? Odsuwam rzeczy złe, złe rozwiązania, wybieram dobre i za nimi idę. I kontemplacja jest uniesieniem ku Bogu trwożliwego umysłu kosztującego radości słodyczy wiecznej. To o karmelitach tak mówiono, że to są takie pszczoły Pana, które mają dostęp do nektaru. I do właśnie zbierają w klasztorach, w bożych ulach właśnie nektar kontemplacji, to co najlepsze. A też bardzo ciekawe, taka dygresja, spotkałem takie fajne spostrzeżenie. Jest taka roślina wiesiołek plażowy. Taka byle, ona rośnie na plażach, na wydmach, taki lichy. Ale ma jedną ciekawą właściwość, mianowicie jeżeli zbliża się pszczoła, to on wydaje najlepszy nektar. Inne owady, nie tam muchy czy jakieś tam brzęczki takie to latają, tak, to on ma takie pośrednie, ale jak pszczołę wyczuwa, to wtedy się otwiera i wydaje to, co najsłodsze, to, co ma najlepsze. Taka ciekawa zależność. To właśnie a propos tych wibracji różnych, nie? I też można tak zestrojenia ważnych rzeczy właśnie bożych i ludzkich. A więc to jest ten moment. Następnie mamy też w tradycji angielskiej, tam katolicyzmu w tej Anglii trochę było też, nie tylko anglikanizm, więc oni mają taką piękne dzieło, mistyczne Chmura Niewiedzy. I tam pisze właśnie autor, bo autor można by powiedzieć jest anonimowy, nie stwierdzono dokładnie kto to napisał, jest jedna metoda bardzo ciekawa, zaproponowana. Podnieś, o tu ja to mam na tych, na... Tak, to myśmy o tym rozważaniu mówili. Dobrze. Podnieś Twoje serce do Boga w pokornym ruchu miłości, mając na celu tylko Jego samego, a nie patrząc na żadne z Jego dóbr. Każda myśl niech poza Nim będzie dla Ciebie wstrętna i niech nic prócz Niego nie zajmie Twego umysłu ani Twojej woli. W tym momencie zapytasz mnie, jakże ja mogę myśleć o Bogu i tym, czym On jest? Twoje pytanie wprowadziło mnie w ciemność i w tę chmurę niewiedzy, w którą chciałbym, żebyś wszedł. I teraz metoda. Uderzaj w tę nieprzeniknioną chmurę niewiedzy wyostrzonym grotem płomiennej miłości i nie odwracaj się od tego, cokolwiek by nie było. Więc widzimy tutaj bardzo klarowną postawę wiary, ponieważ nasza wiara jest ciemna. Dopiero jasność się objawi w wieczności tego, w co wierzymy. Idziemy ciemną wiarą i autor mówi tutaj o takim właśnie właściwym schowaniu się w wierze i uderzaniu grotem miłości. Kocham Boga i moja miłość domaga się poznania i chcę wiedzieć, z kim obcuję, z kim się spotykam, z kim jestem. I to jest właśnie w 44 rozdziale. W chmury niewiedzy możemy znaleźć właśnie ten moment. To, co też na przykład opracował święty Bonaventura, w swojej, czyli tradycja franciszkańska, napisał takie dziełko Droga duszy do Boga i pisze o takim sposobie medytacji. Człowiek swoim umysłem musi wznieść się ponad ten świat, który zmysły jeszcze poznawczo ujmują. Co więcej, winien wznieść się ponad siebie. W tym przejściu czy przekroczeniu Chrystus jest drogą i drzwiami. Kto zdecyduje się i całkowicie zwraca się ku Chrystusowi ubłagalni, to takie jego szczególne wyrażenie, Chrystus ubłagalnia, kto z wiarą, nadzieją i miłością pobożną, podziwem, rozradowaniem, czcią, pochwałą i wysławianiem wpatrzy się w Niego, jak wisi na krzyżu, ten dokonuje wraz z Nim paschy, czyli przejścia, by kosztować smaku ukrytej manny. Taki właśnie sposób medytacji, przejście przez pasję Chrystusa, przez Jego cierpienie razem z Nim i przez to jako bramę do kosztowania tej nadprzyrodzonej manny. Inną metodą jest ignacjańska metoda, i tutaj właśnie mamy, to tylko tak wspomnę, żeby nie rozdrabniać się, mamy medytacja ignacjańska ma nam pomóc rozeznać, co mam robić dla Boga. A więc jest ona taka bardzo praktyczna dla ludzi, którzy lubią działać. Chcę coś zrobić, jakieś dzieło Boże, chcę do czegoś się przekonać. Rozmyślam, rozważam, medytuję i zrywam owoc, nie, medytacji, czyli po prostu mam akt praktyczny, czyli z modlitwy przechodzę do działania. Coś wymodliłem, rozeznałem, wiem, że Bóg to ode mnie chce, idę i dokonuję. To jest taka, powiedzmy, klimat modlitwy ignacjańskiej. Terezjańska natomiast nasza jest bardziej skupiona na towarzyszeniu Chrystusowi. A więc nie tyle, co mam robić, do jakiego dzieła, owszem, to też jeżeli są natchnienia, no to człowiek podejmuje, ale przede wszystkim zajmuje się, jak mówi Teresa, dostojnym gościem. A więc gościnność serca i medytacja polega na takiej rozmowie właśnie z kimś, o kim wiem, że mnie kocha, który przychodzi do mnie i przebywamy sam na sam. Właśnie ten bardzo wyjątkowy, szczególny typ modlitwy, osobistej modlitwy, osobistego spotkania z Panem, spotkania z tym, o którym wiem, że mnie kocha. I to jest to główne wydarzenie, które chcemy później jakby rozciągnąć na życie, tę miłość, którą człowiek otrzymuje w spotkaniu z Bogiem. I to jest ten moment właśnie. I tutaj ta miłosna uwaga, o której mówi Jan od Krzyża na przykład, jest kluczowa, żeby właśnie jakby nasączyć swoje serce miłością, dobrocią, życzliwością, miłością do człowieka. To powiedzmy tyle różnych takich, jeżeli chodzi o tradycję. Mam jeszcze taką bardzo ciekawą, to można dotrzeć sobie w komputerze, pewnie metoda sulplicjańska. Ona została, to jest francuska, Beryl i Ollier, takich dwóch kapłanów, założyli wspólnotę, właśnie seminarium też, no i wypracowali taką swoją metody sans supplice, nie wiem jak to tłumaczyć na polski, jaki to święty, ale właśnie tam w takim kościele tu działali. I bardzo ciekawa tam jest taka plastyczna forma obecności z Chrystusem. Jezus przed oczyma, czyli adoracja. Jezus w sercu, czyli komunia, taki wysiłek, by to, co dostrzegło się w Jezusie, dostrzec w sobie. I Jezus w rękach, czyli współpraca, też podejmuje postanowienie i zrywam bukiet duchowy, właśnie, czyli wybieram jakąś myśl, która mi będzie towarzyszyć w ciągu dnia. Też bardzo ciekawa, od takiej strony też właśnie, kto lubi bukiety, kobiety lubią bukiety, to można właśnie wykorzystać takie atuty wyobraźni dla siebie. To, co też problem medytacji się pojawiał i trzeba powiedzieć, że medytacja nie była w Kościele jakby rozpowszechniana poza środowiskiem zakonnym praktycznie czy monastycznym. To tercjarze, oblaci, prawda, to było takie powiedzmy obowiązkowe, więc medytowali. Natomiast modlitwa jako, no bo był brewiarz, modlitwa liturgiczna, prawda, kiedyś nawet do szaleństwa doprowadzano, było takie opactwo Cluny, gdzie oni potrafili do 6 godzin śpiewać właśnie jucznie, nieszpory, cała liturgia. To było tak obciążające, że potem nie było takiej równowagi. No i na reakcję tego Cluny powstali kameduli, którzy wszystko w surowym stanie, recto tono, żadnych takich ozdobników. Bardzo piękna, taka surowa też modlitwa. Właśnie mamy takie bardzo różne akcenty w Kościele. I właśnie to, nie? Że medytacja to w zasadzie był taki kontakt ze Słowem Bożym. Na co kładę nacisk? Nie? Czy na kontakt ze Słowem Bożym, czy na rozmyślanie, czy na uczucia? To są wszystko różne metody. I później po soborze, właściwie to tak też refleksja o medytacji szła przez tak przedsoborowo, bo była reforma liturgii przygotowywana, tam Edyta Stein na przykład, opactwo Boyron, opat Walter, oni tam przygotowywali właśnie te pierwsze takie podstawy do reformy liturgii. No i Francuzi też, Maritainowie, o takie, tutaj właśnie ktoś miał taką dobrą książkę o kontemplacji, taka propozycja właśnie, żeby wejść bardziej w ten temat. Więc różne kościoły, można by powiedzieć, dostrzegały potrzebę medytacji, refleksji jako bardzo dojrzałej. No, trzeba powiedzieć też, że do XIX wieku, właśnie do XX, Stary Testament był zabroniony, nawet w konsekrowanych środowiskach siostry, żeby tam nie wyczytały, co tam ten Dawid tam robił na tym tarasie, czy coś takie różne tam rzeczy. No więc, ponieważ wymagało to przygotowania, no więc tak zastrzeżono. Więc kontakt ze Słowem Bożym i medytacja nie były tak rozprzestrzeniane jako forma modlitwy. To dopiero po soborze tacy ludzie jak Thomas Merton i cały nurt taki właśnie ciekawości różnych kultur, to co on bardzo promował, te ashramy na przykład w Indiach, odwiedzał, też tam żył z tymi mnichami. To były takie eksperymenty kościoła, czy też poszczególnych ludzi, bo to trudno powiedzieć, ale były takie tradycje. Do benedyktyni, w Tyńcu chociażby też tak kilka takich było zorganizowanych zjazdów różnych rodzin buddyjskich na przykład, gdzie później też były jakieś nabożeństwa takie właśnie, te śpiewy, ich mantrowanie. No to taka ciekawostka kulturalna. Warto było zobaczyć w tym bogactwie kolorów, śpiewów różnych tradycji. To było tak może od tej strony. Ale też i teologicznie można by powiedzieć, że zaczęły powstawać różne określenia, podręczniki, szkoły medytacji po soborze i jesteśmy właśnie w takim nurcie też naszych. Każdy odkrywa swoje bogactwo, to stało się modne. Można nawet powiedzieć, każdy chce mieć swoją specyfikę i to jest bardzo dobre. Mieć swoją specyfikę, być świadomy swojej specyfiki. I tutaj widzimy, że też w czasie tradycji medytacja chrześcijańska właśnie przyjmowała różne formy. Tutaj mamy na przykład takiego teologa Hans Urs von Balthasar, który mówi o tym, że medytacja jest posłusznym przypatrywaniem się temu człowiekowi, który jest samo wyrażeniem się Boga, czyli Jezusa Chrystusa. Tak to poetycko ujął, ale Chrystus, tak, chrystologia medytacji, chrystocentryzm. O. Kluczem do modlitwy, do medytacji jest Chrystus. Inne tam, powiedzmy, medytacje czy też cele, chodziło bardziej o to, tak Teresa na przykład podkreślała, nie tyle, żeby rozważać, żeby dużo wiedzieć, pogłębiać umysł, ale żeby miłować, rozkochać się właśnie na medytacji. Medytacja to też zajmowanie się Bożym Słowem. No i postawa i posłuszeństwa, no i zasłuchania, no i też no, powołanie, rośnie postawa miłości. Jeżeli słyszę wołanie Boga przez słowo, no to po wołaniu przychodzi właśnie jakaś decyzja, chcę coś z życiem zrobić. Medytacja to także rozpalanie naszego ducha. I chodzi o poruszenie. Tradycja cała intelektualna mówiła o wznoszeniu umysłu do Boga. Taki właśnie taki pochód, można powiedzieć, człowiek zbiera całe stworzenie i idzie do Boga właśnie w swoim rozważaniu, wznosi umysł przed Boży tron. Właśnie taki moment. I mamy dwie korzyści. Po pierwsze, poznanie Chrystusa, a więc medytując nad Ewangelią, nad Słowem Bożym ogólnie, poznaję coraz bardziej Chrystusa i wiem, z kim mam do czynienia i wiem, o co mu chodzi. Nie? Względem mnie, względem mojej rodziny, kościoła, w którym żyję. I też człowiek ma dostęp do smakowania rzeczy Bożych. A więc nie tylko poznanie intelektualne, ale i smakowanie rzeczy Bożych. Rozsmakowuje się. Dobre to jest, my czasami rozsmakowujemy się w muzyce, w dobrej sztuce, w dobrym guście. O, ktoś ma ładne, wyposażone mieszkanie, czy też właśnie na czymś się zna, no to wtedy człowiek lubi smakować pewne rzeczy, no ponieważ znajduje tam i piękno, i siłę, i taką, i chwałę Bożą, i to jest ten moment. I medytacja powinna doprowadzić do tego, żeby rozsmakować się w Bożych rzeczach, nie w światowych, nie w ludzkich, nie wiedzieć, ile tam tych meczy jest w lidze, której tam tworzą, czy jakieś tam, niektórzy są tacy specjaliści, że na bieżąco wszystkie wyniki tam do 10 lat w tył, czy w polityce, co się dzieje, ale właśnie rozsmakować się w rzeczach Bożych. A więc zaczynam myśleć, jak wykorzystać czas, by potem móc piękniej żyć dla Boga. Dziękuję bardzo.